Warszawa nocą.
Dobry wieczór wszystkim. Witamy w drugim odcinku naszego podcastu. Zebraliśmy sporo feedbacku po pierwszym odcinku. Dziękujemy szczególnie za te wszystkie krytyczne uwagi, ale też za pomysły, co można by zrobić, na co zwrócić uwagę, co warto dodać. Będziemy to na bieżąco uwzględniać. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy pogadać o takiej rzeczy, która się tak naprawdę dzieje na bieżąco. Na bieżąco to znaczy jedna ze zmian, o których chcemy dzisiaj pogadać, wydarzyła się 2 godziny temu w newsletterze Black Chantry. Mianowicie chcemy porozmawiać o kartach, które weszły do Drive-Thru Cards i o zmianach, które na tych kartach się pojawiły i za chwileczkę będą obowiązujące w grze turniejowej. Ale pierwsze pytanie, co to tak naprawdę jest Drive-Thru Cards?
No dobrze, no to Jude z tej strony, może ja zacznę. Trochę w sumie reklamy, trochę podsumowania, co to jest. Tak? Znaczy, Drive-Thru Cards jest generalnie wydawca w Stanach Zjednoczonych, osadzony. Od razu dodam, że ze strasznie topornym interfejsem tego sklepu, więc jak już zaczniecie z tego korzystać ewentualnie, to no, przez to trzeba się przebić. Tam wyszukiwanie rzeczy jest trochę makabrą. Generalnie ten wydawca umożliwia zamówienie sobie szeregu systemów on demand, tak? Czyli chcemy, nie wiem, podręcznik do RPGa, którego nigdzie nie można kupić, no to odzywamy się do nich, płacimy im USD plus przesyłkę i oni nam to ładnie drukują. I drukują dobrze, tak? Znaczy produkt, który się otrzymuje, jest naprawdę wysokiej jakości. Od pewnego czasu Black Chantry jest Drive-Thru dogadany, tam pojawiają się tak zwane karty Legacy, czyli pojawia się kilka starych, jednych z pierwszych klanów tak naprawdę, znaczy to, co się pojawiło teraz w ostatnich dniach, poza Samitami, którzy tam byli wcześniej, no to są rzeczy z dodatków, tych jednych z pierwszych dodatków, czyli to tam mieliśmy Dark Sovereigns, Ancient Hearts i Final Nights, tak? Czyli tak naprawdę klany Independent. Doszli Setyci, doszli Giovanni, doszedł początek Sabatu, czyli La Sombra z całą starą kryptą. I to sobie można zamówić w dowolnej ilości, niezależnie od rarity, tak? Czyli od rzadkości kart, po 35 centów za sztukę. To tak w skrócie, czym jest Drive-Thru Cards.
Tak, ja bym tylko jeszcze dodał jedną ważną rzecz, która jest dosyć chyba istotna w temacie zamawiania z Drive-Thru, że minimalna ilość sztuk kart, obojętnie którego wzoru, to 10, żeby wykonali zamówienie.
Tak, to jest podyktowane tym, że tyle po prostu im wchodzi na arkusz. Rzeczywiście ten interfejs, który mają, jest dramatyczny. Jeszcze jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby to przeglądać na tablecie czy na telefonie, to jest taki doskonały przykład, jak nie robić stron internetowych. Ta wersja taka normalna, przeglądarkowa, jest powiedzmy strawna. Natomiast od razu protip, bo to już testowałem, jak chcecie zamówić dużo, to możecie napisać do nich maila, wysłać arkusz excelowy, że chcecie tego 20 sztuk, tego 10 plus te 3 podręczniki RPGów i przy dużych zamówieniach oni to przełkną i przetworzą za was, więc jakby nie musicie klikać tego w tym naprawdę upiornym sklepiku. No dobra, a co fajnego weszło w tym Drive-Thru? Bo tak naprawdę, jak opatrzyłem sobie tak trochę na to na szybko, to z takich rzeczy, które mam wrażenie, że niektórych troszeczkę mogą zaboleć, jest na przykład to, że do kupienia jest Eternal of Sirius, czyli taki lepszy Zilach Valley dla setytów, który jeszcze niedawno na eBayu kosztował w granicach $20-25 za sztukę. Więc to jest taki niezły przeskok. Pytanie, co tam jest jeszcze fajnego?
Powiedziałbym tak, w czasach, kiedy tak naprawdę dla nowych graczy dostępność w TESA, no to są te startery pudełkowe, które wyszły, tak? Które są od mniej więcej 2 lat, Drive-Thru daje opcję pogrania paroma klanami, jakby skompletowania kart do paru klanów, które naprawdę otwierają szeroką gamę możliwości, tak? Znaczy klany Independent słynęły zawsze z tego, czy Giovanni, czy Setyci, tam nie ma Ravnovsów jeszcze, podejrzewam, że oni się za chwilę pojawią, że praktycznie każdy archetyp plus jeszcze parę własnych, tak? Typu na przykład, nie wiem, Setyci na Temptacjach, tak? Co jest osobnym archetypem de facto, bardzo fajnym. Praktycznie każdy archetyp na tych klanach można było złożyć, tak? Weźmy sobie, nie wiem, Giovanni na przykład, z którymi gram od wielu, wielu lat. Poza takimi klasycznymi deckami, pewnie wielu graczom znanymi, czyli albo Power Bleed, albo Ally deck na zombiakach, Shambling Hordes, no to pewnie za wiele innych opcji nie widzieliśmy, tak? A jest to klan naprawdę z bogatą gamą różnych fajnych zabawek. Mamy to tak naprawdę w cenie skompletowania takiego zestawu, myślę, że w cenie 2-3 starterów, tak? Znaczy to jest koszt 200-250 zł, żeby mieć wszystko, absolutnie wszystko, i mówimy o tym, co kiedyś, lata temu, bo znowu to są klany, które powychodziły gdzieś tam w końcówce lat 90., tak? Gdzieś tam początki Kry. Niejednokrotnie ludzie po prostu nie mogli tym grać, bo nie mieli tym tych kart, tak? No, jakby te wspomniane Eternals of Sirius przez ciebie, tak? No ale chociażby zebranie, nie wiem, takich kart jak Temptacje, zebranie takich kart jak, co tam wyszło, Shroudmastery na przykład do Giovanni, czy Puppeteerów. Zebranie Entombmentów i Shadow Stepów i Black Metamorphosis. No Black Metamorphosis akurat jest w reprincie, ale jest w reprincie w secie rocznicowym, tak? W 25 w Stanisławie. Ale złożenie sobie kombatu na Lasombrze chociażby z Entombmentami. No kiedyś to były grube pieniądze, tak? I zebranie tych kart było problemem. Teraz znowu, no 35 centów per sztuka. I mamy wszystko do tych planów, a tam są naprawdę, naprawdę ciekawe zabawki. Znaczy, no, moglibyśmy sobie mówić o różnych archetypach i to jest temat rzeka. Więc generalnie skracając tą wypowiedź gdzieś tam do brzegu, bardzo fajna opcja dla nowego gracza, żeby po prostu zassać sobie kolekcję kart, na przykład, nie wiem, do setytów chociażby i zagwarantować sobie naprawdę dobrą zabawę na bardzo długi czas.
I tutaj dodałbym jeszcze, że oprócz możliwości kupowania pojedynczych kart są jeszcze specjalne, przygotowane tak zwane bundle pod konkretne klany i one są jeszcze dodatkowo przecenione.
Tak, zupełnie jeszcze z niespodzianki dodano Asambą Sangule do Cymiszy i to jest bardzo dobry dodatek, bardzo rzadki ally, który jest potężnym defensywnym narzędziem. Plus do tego zdarzają się karty do anarchów pojedyncze, plus do tego karty ogólne, jak na przykład Baltimore's Purge. Trochę rzeczy do Lajbonów się tam pojawiło. Nie jest to dużo, natomiast już wystarczy, żeby zainteresować się czymś konkretnym. Tam Mozambik, Alur było bodajże, lub coś innego. Mi osobiście najbardziej się podoba to, że pojawiła się tam Lasombra. To jest zupełnie niespodziewanie. Myślałem, że Lasombra będzie później razem z Cymiszami starymi. Znaczy nowych jeszcze nie ma oczywiście, ale że pojawią się Ravnosi. No, to na tyle mnie przekonało, że postanowiłem wznowić swoją kolekcję, bo tam jest naprawdę wszystko i nie tylko druga, trzecia grupa, ale też te najnowsze. Można kupować sobie po sztuki wszystkie wampiry, prawie wszystkie, bo jedyny wampir, którego nie można kupić w ten sposób, to jest Badr Shadow of Granada. On jest w antologii, więc to jest jedyny sposób, żeby kupić tego wampira. No ale sumując, to jest naprawdę świetna opcja dla nowego gracza, świetna opcja dla starego gracza. Jedyny minus to jest to, że trzeba to ściągnąć.
To jest minus, więc to jest zasadnicze pytanie, bo ja gdzieś tam widziałem taki wątek na forum, na FTSPL forum się przewinął. Przypominam, jak ktoś nas słucha, a nie był jeszcze na forum, no to jest w tej chwili taka trochę archeologia wampirza, tak? Ale to forum istnieje od ponad 15 lat i gdzieś tam skupia naszą społeczność dosyć skutecznie. Tam się pojawiła taka krótka dyskusja odnośnie drive-thru, że to w sumie trochę lipa i siara, że wkręcamy nowych graczy i mówimy im to zamów sobie karty z internetu, tak? Znaczy, pierwsze, nikt ci nie każe, jak chcesz grać tymi starterami, które masz w sklepie, no to jakby hulaj dusza. To, że jakby ja entuzjastycznie traktuję temat drive-thru, bo nie da się ukryć, że traktuję, to też nie jest tak, że znowu, tak jak w zeszłym odcinku gdzieś tam Szewskiemu i Alice Games zrobiliśmy trochę reklamy, to też nie jest tak, że nie wiem, Black Chantry czy drive-thru nam daje jakiś pieniądz za to, żebyśmy tutaj się napawali tym tematem. Po prostu jest to bardzo fajna opcja, żeby zagrać rzeczami ciekawymi, innymi, żeby sobie zbudować bardzo fajną kolekcję i po prostu wprowadzić coś nowego do mety, tak? Szczególnie jak mamy środowisko nowych graczy. A też niedawno rozmawiałem sobie na przykład z moim bardzo dobrym ziomkiem Leszkiem, którego znam jeszcze z liceum, a który się przeniósł do Gdańska niestety i teraz gra w tamtej ekipie. Pozdro Leszku, jak nas słuchasz. Który, jak sobie z nim rozmawiałem na temat jego playgrupy, no to w większości to są nowi gracze, tak? Znaczy tam jest paru starszych zawodników typu Bobusz chociażby, tak? Kaspek, który tym zarządzał, no ale on się wyniósł teraz z powrotem do siebie w swoje okolice. No i raptem się okazuje, że większość tych ludzi młóci tak naprawdę w tego Vtesa, no albo tym, co kupiła w starterach, albo tym, co podrukowała, albo tym, co pokupowała na sztuki, no z drugiego obiegu, tak? Gdzieś tam ze sklepów internetowych. Drive-thru, robiąc to, co zrobił w tej chwili, znaczy co Black Centry zrobiło, tak? Wpuszczając całą potężną bazę klanów niezależnych plus starą La Sombre, no podejrzewam, że wielu sprzedawców zaczęło płakać, tak? Bo jakby... Przede wszystkim te karty de facto w przeliczeniu są za grosze, tak? Można naprawdę kupić sobie solidne zabawki za grosze. To już nie jest temat zebrania, nie wiem, kompletu do followersu za ileś tam cebulionów, tak? 1000 PLN-ów czy cokolwiek. To jest zupełnie inna rozmowa, tak? Więc dlatego uważam, że jest to zdecydowanie coś, co warto pójść. I to nawet mówię z perspektywy starego gracza, tak? Bo jakby... Osobiście kiedyś grałem followersami, no ale nie miałem ani takiego zaparcia, ani tylu środków, żeby to wszystko kupić, tak? Teraz to jest na wyciągnięcie ręki. Więc stąd mój entuzjazm.
Dobra, no w każdym razie ja mam to zasadniczo pytanie, tak, bo jestem totalnym lejkiem drive-thruowym i jeszcze chciałem się dowiedzieć od tych, którzy tutaj wiedzą więcej, czy dobrze rozumiem, że tam nie ma żadnego problemu z tym zamówieniem tych kart, na, jeśli podaję jakąś ilość, nie muszę zamawiać jakiejś konkretnej ilości jednej karty, tylko mogę sobie zrobić po prostu totalnie zestaw z wszystkich dostępnych, jaki sobie wymarzę, że na przykład jednej tam, załóżmy, Sudara Refraction chcę tam 100 sztuk i do tego dwa Asabonsamy i to jest totalnie do zrobienia w tym drive-thru.
To jest tak, że to, co zamawiasz, musi być podzielone przez 10, bo 10 kart wchodzi na arkusz do wydruku. Możesz sobie zamówić 10 losowych kart, możesz zamówić sobie 5 takich. Ważne, że jakby twoje zamówienie to jest wielokrotność dziesiątki, bo tak naprawdę każdy arkusz po prostu, który drukują, ma na sobie 10 kart.
Okej, czyli na przykład 99 Sudary Refraction i jednego Asabonsa Mgula bez problemu zamówię.
Tak, dokładnie tak. Odnosząc się jeszcze do tego, co Panda mówił, a propos Badra, znaczy Badr, bo to jest ona, przepraszam, to też widać, jak to się błyskawicznie zmieniło na eBayu, bo Badr nagle kosztuje za bundla 3 kart, kosztuje chyba $9, więc to jest z wysyłką do Polski pewnie jakieś, nie wiem, 40 zł, więc to generalnie nie boli bardzo. Natomiast jestem absolutnie zachwycony, jak bardzo na eBayu się rozjechały Eternals of Sirius, bo cały czas są hardkorowcy, którzy próbują sprzedać Eternalsy po $50 sztukę. To jest taka aukcja i to jest jakby kup teraz, więc nie ma żadnej licytacji. Ale już obok są goście, którzy sprzedają za $8 i jakby za chwileczkę to tam zejdzie do takiego poziomu, że po prostu niektórzy będą kupowali z eBaya, bo będzie im prościej niż czekać na wysyłkę ze Stanów. Natomiast rzeczywiście jest tam naprawdę sporo fajnych kart, wokół których można budować sobie deki. To takich kart, które gdzieś tam zawsze wszyscy grali, no bo były na Amarancie, ale turniejowo już były nieużywane, no bo ich nie mieliśmy. Mi się szczególnie podoba Baltimore Spurge, bo to jest karta, wokół której można robić bardzo fajne deki. To są takie, to jest taki dick move jak Mind Rape, więc to się będzie bardzo fajnie grało i antagonizowało stół od razu.
Właśnie tutaj powiedziałeś o bardzo fajnej rzeczy. Mamy mocne karty. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a którą ja prywatnie bardzo uważam za wielki i chyba największy plus drive-thru. Mianowicie, że będziesz miał tyle kart, ile chcesz, danego egzemplarza. No mnie bardzo denerwowało to, że mam Governa jednego z podstawki, drugiego z kota, trzeciego jeszcze skądś indziej, gram się biema, każdy jest inny. No to jest kwestia prywatna, ale cieszę się, że dzięki temu będę miał te wszystkie takie same, takie same abysale. Poza tym część kart dostała wspaniałe nowe ilustracje Guinnessa Quinoniero. Trzeba to zobaczyć. Ta reakcja na obtenabrację Ice of the Night, nie będę tym grał, ale wziąłem jedną sztukę po to, żeby mieć. To są piękne rzeczy. Stary rysunek był bardzo ładny, ale nowy jest rewelacyjny.
Jedno, że część kart się pojawiła z nowymi artami i to po części jest wynik tego, że no Black Chantry nie do końca miał trochę problemu z prawami autorskimi, tak, do starych artów, więc część kart na przykład nie wydawali, bo po prostu nie mieli praw do ilustracji i powychodziły właśnie wspomniane Eyes of the Night, bardzo fajny nowy Spiritual Intervention, to jest kombatant na nekromancję. Też swoją drogą dosyć rzadka karta, tak, bo ona ostatnim razem była w boosterze w Dark Souverains bodajże, ona się, w 10 edycji jeszcze w tej pudełkowej się pojawiła, tak. Więc jak ktoś chciał sobie pograć nekromancją i może nie do końca prać się po ryjach z potęsa do tego, tylko na przykład unikać walki i robić różne ciekawe rzeczy, no to był trochę kłopot, tak? Ale druga rzecz, co mi się bardzo podoba, co Black Chantry robi, bo to jakby pewnie zaraz się z tego wywiąże większa dyskusja, bo to nie jest jakiś game changer, tak? Ale to jest bardzo fajny ruch z ich strony. To jest taki silent buff, tak? Niektórych kart, czyli podbicie ich wartości, gdzieś tutaj pchnęli temat dodania bazowego stealtha do akcji, którego kiedyś nie miała, tak? Tak jak jakiś czas temu z Black Metal Forest tak zrobiono, tak teraz jest tego więcej. Na całkiem sporej ilości kart obniżono koszt krwi, tak? Co raptem powoduje, to nie jest tak, że ta karta jest, nie wiem, zgięta i teraz wszyscy będą tym grać, ale jest bardziej grywalna, po prostu. Taki Masker na przykład, tak? Retainer na nekromancję, który działa tak jak trzymiszowy Revenant, ale możesz go jeszcze spalić, żeby dać komukolwiek w stole intercepta. No za dwa juchy był, mówmy się, słabo grywalny, za jeden to już jest trochę inna rozmowa, tak? Więc tego typu ruchy, zaraz pewnie sobie pogadamy trochę więcej o tych kartach. No i oczywiście jakby honorable mention, tak? Kalis Fang staniał o jeden pulę, a internety grzmią, że teraz to co się będzie działo. W każdym razie reasumując, bardzo, bardzo fajny ruch i mam nadzieję, że jak będą wpuszczać kolejne sety, bo wiadomo, że będą, tak? W Legacy właśnie poprzez Drive-Thru, to przyjrzą się dużo większej ilości kart, dlatego że w Vampirze niestety przez te wszystkie lata, kiedy ta pula kart narosła, a jak wiemy, no zbanowanych kart na historię całej gry jest, nie wiem, z 10 może, tak? Na kilka, ponad 3,5 tysiąca, z tego co pamiętam, aktywnie używanych, no to tam jest naprawdę dużo szrotu, tak? I tego typu zmiany jakby dla mnie są super sprawą, tak? Bo raptem się może okazać, że przyniesiemy pewne rzeczy, które znowu może nie wywrócą tej gry do góry nogami, ale że pewne karty zaczną być znowu grane, tak? Pewne, albo w ogóle pewne kombinacje zostaną odkryte. Dla mnie to jest mega na plus ruch.
No ja mogę się zgodzić na pewno z przedmówcą. Generalnie zauważyłem z tego, jak przeglądałem sobie te zmiany, że są zasadniczo trzy rodzaje zmian. Że jedna zmiana to jest, jeden rodzaj to są modyfikacje kosztów pulu, zwykle na mniej, więc to jest na pewno bonus tych kart, które były niegrywalne albo były bardzo rzadko widziały grę. Druga modyfikacja to jest jakby właśnie dodanie stealtha do iluś tam kart, którego wcześniej nie miały, a też bardzo rzadko widziały grę, więc jest szansa, że coś pomoże. I trzecią modyfikacją jest coś takiego, że te elementy, które powodowały, że dostawałeś na przykład pula za coś albo płaciłeś, teraz dostały opcję mail. I to zakładam, że to jest taka pomoc przy problemie, który wynikał z tego, że sędziowego tak naprawdę, że się okazywało, że ktoś o czymś zapominał i później trzeba było to cofnąć, bo nie było tam mail, tylko było to obowiązkowe. Ja jeszcze mogę nawiązać tylko do tego nieszczęsnego Kalis Fanga, że no tutaj moim zdaniem ta zmiana, że ona jest, ale albo ktoś naprawdę nienawidzi Asamitów, Black Chantry i jest jakaś tradycja długotrwała, albo ona jest zdecydowanie za mało odważna, bo no, zmiana tego kosztu na dwa pula to wciąż jest naprawdę bardzo słaba karta i wciąż nie wierzę, że ktoś będzie nią grał.
Nie no, jeszcze
poczekaj. Po pierwsze to bluźnisz, od tego zacznijmy i na tym skończmy z tematem Asamitów, tak? Bluźnisz i koniec. Bym się odniósł do tego, co mówiłeś o zmianie pewnych efektów na opcjonalne. Znaczy, tu jakby potwierdzam tą opinię i to jest zgodne z tym, co Black Chantry robi od pewnego czasu i co się dzieje z instrukcją, co się dzieje z zasadami turniejowymi, czyli starają się jak najbardziej zredukować właśnie takie sytuacje, że bo ja zapomniałem sobie dodać pula, tak, to teraz wołamy sędziego i sędzia odwraca, nie wiem, całą rundę gry ostatnią, tak, co generalnie po pierwsze było mega uciążliwe dla sędziego, po drugie jest mega słabe dla grających, tak, więc tego typu podejście do zasad znowu moim zdaniem mega na plus. tego typu podejście do zasad jest bardzo takie zdroworozsądkowe, tak? No zapomniałeś, no to fajnie, no to zapomniałeś. Nie będziemy wywalać ludziom gry przez to, że jakby no nie wyjąłeś głowy z pewnych miejsc, do których nie powinieneś jej wsadzać. Po prostu następnym razem uważaj, tak? Tak samo jest z Edge'em zresztą. No zapomniałeś wziąć Edge'a, ile razy każdy, i to każdy, to niezależnie od stażu gry, tak? Każdy w swoim życiu, podejrzewam, niejednokrotnie zapomniał Edge'a, tak? Sobie przyznać. Pula za Edge'a. No sorry, no nie pamiętałeś, do widzenia, tak? Więc jakby uproszczenie zasad i zautomatyzowanie pewnych rulingów, tak? Też wtrącę, że mi się zdarzało sędziować na paru większych turniejach i to naprawdę jest upierdliwe. I takie zautomatyzowanie niektórych rulingów właśnie w tą stronę, że nie musisz, ale możesz, tak? I to wynika z karty, jest ruchem w bardzo dobrym kierunku i też mam nadzieję, że to będzie kontynuowane.
Jeśli chodzi o na przykład tego nieszczęsnego Kalisfanga, jak większość z nas już zauważyła od jakiegoś czasu z mniejszymi lub większymi sukcesami, kombinuję z tematem asamitów i jak od początku Kalisfang był takim taką formą żartu tak naprawdę w towarzystwie, zresztą tak naprawdę słusznie. Co mnie martwi tak naprawdę, to to, że asamici są naprawdę ciekawym klanem i zasługują, tak jak spora część tych takich bloodlinesów, na sensowne jakby potraktowanie. I nie jest to do końca ta sama sytuacja, ponieważ jakby nie patrzeć, bitewniaki to nie są karcianki, to się trochę innymi zasadami rządzi. Ale rozwiązanie niedziałającej karty albo jednostki poprzez po prostu zmniejszenie odrobinę jej kosztu, no to niestety jest trochę pójście po najniższej linii oporu tak naprawdę. Nie do końca odpowiadających a potrzebom tak naprawdę, mi się wydaje, graczy zainteresowanych jakby tym konkretnym, a tą konkretną częścią, tym konkretnym klanem występującym w grze. I to nie jestem pewien, czy można od niej odnieść wrażenia tak naprawdę, że tutaj nie ma jakiegoś większego pomysłu na ten klan, ponieważ fakt, Al-Ashrat, jak dobrze tak, Al-Ashrat został nieco ulepszony, co oczywiście jest na plus, Kalisfang też został w teorii ulepszony, ale w praktyce tych nowych kart, które były do wydrukowania samemu, dodatków internetowych nie ma. A co w zasadzie mocno upośledza tak naprawdę ten klan, mimo że do części ich kart, w większości tych, które były kiedyś przeddrukowane, dostęp jest. Czy jest to wystarczające? Chyba nie tak naprawdę. Czy zmiany są wystarczające? Chyba też nie. Ale myślę, że daje to jakieś pole manewru na przyszłość tak naprawdę. Jest to jakiś początek marszu w dobrą stronę.
A sami ci jacy są, każdy widzi, prawda? To jest klan, który cierpi trochę na swoją renomę, bo w RPG-u oraz lorowo to są mocarni zabójcy. Tutaj ten Quietus, zwany przez niektórych Kwietusem, działa odrobinkę inaczej. Podstawowym problemem asamitów jest nie to, że oni mają ciekawą dyscyplinę, bo ona jest ciekawa, bo trzeba z nią trochę popracować, ale można zrobić efekty. Jest to, że nie mają dominacji bądź auspexa. Nowi asamici nie bez przyczyny moim zdaniem mają tego auspexa, a starzy asamici często, no bo chociażby Urszulgi, który też dostał erraty teraz, to pamiętajmy o tym, że musi pokazać ten tadzi, mieli dominację. Często się zdarzało, że mieli dominację w jakiś sposób. Znaczy, nie wiem, czy jest sens rozmawiać trochę, bo dyskusja miała się dotyczyć tego, czego innego, co dostaliśmy na drive-thru, a nie dlaczego asamici są, jacy są. Na jaki koniec, tak jak powiedziałem, już każdy widzi. Da się, odpieram twój zarzut, bo asamici, można zrobić na nich bardzo dużo ciekawych rzeczy i też dostałeś te narzędzia za 35 centów. To, że nie możesz nimi grać w ten sposób, jakbyś chciał, możesz, tylko to nie jest takie efektywne.
Słuchajcie, ja się odniosę na chwilę do tych dwóch argumentów, bo oczywiście pewnie gdzieś tam za chwilę sobie też pogadamy o tym, co w tych planach tak naprawdę jest, albo chwilę o tych planach, tak? Znaczy tak, ja się nie spodziewam, że obniżenie o jednego pula kosztu Kalisfanga raptem uratuje ten klan, ale ja też nie jestem specjalnie zwolennikiem tego, że ten klan trzeba ratować, tak? Znaczy Asamici są trudnym klanem do gry. Ja mam sentyment, bo to był w ogóle mój pierwszy klan Vampira. Tak? Ja zagrałem pierwszy raz Vampira, będąc na konwencie Warhammer Fantasy Battle w 98 roku. Czekałem na przerwę między bitwami. Tak? I nie było co robić, koledzy mieli karty. Dali mi Asamitów, wsiąkłem, tak? Od tego zacząłem. Więc dla mnie to jest jakiś tam sentyment, grałem nimi wiele, wiele lat i oczywiście się da. To nie jest łatwy klan do gry, tak? I też trochę odpieram argument, że Asamici obsysają, bo nie mają dominacji Auspexa. Fajnie, no followersi też nie mają, no i Ravnosi też nie mają. No i znaczy, do czego zmierzam? Słuchajcie, znaczy i tak moim zdaniem też należy patrzeć na to, co się dzieje na Drive'u, tak? Czyli to jest naprawdę fajne narzędzie do eksperymentowania. I jeżeli będziemy podchodzić do tej gry na takiej zasadzie, że streamlinujemy wszystko pod temat, co gra na turnieju i co jest w TWDA, to moim zdaniem to jest trochę droga donikąd. Tak? Znaczy, dlatego tak naprawdę też gadamy teraz o Drive-thru i trochę się was staramy, może nawet bardziej niż trochę zachęcić, żeby w tą stronę pójść, żeby właśnie trochę dotknąć tego, co moim zdaniem jest tym najfajniejszym aspektem tej gry, czyli backbuilding, tak? Czyli właśnie kombinowanie swoich rzeczy, eksperymentowanie, wymyślanie jakichś różnych tematów. I oczywiście, że na niektórych klanach będzie to trudniejsze. Oczywiście, że możemy sobie wziąć analogiczny archetyp w innym klanie i łoić wszystkich, tak? Przynajmniej w teorii. Tylko jak długo? No, jak długo damy radę? Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, co Sven mówił, że tam części kart brakuje, tak? Że brakuje tych kart z PDF-ów, z tych PDF-owych setów, które Węgr wydawał w czasie, kiedy no Black Chantry jeszcze nie było, a White Wolf już nie drukował, tak? Czyli w tym czasie tam bodajże drugiego czy trzeciego torporu, trzeciego chyba historycznie. Te karty będą. Znaczy, to nie jest tak, że one nie wejdą. Zresztą chyba w poprzednim newsletterze Black Chantry ogłaszał, że mają zgodę od Paradoksu, od aktualnego jakby właściciela brandu Vampir. Mają zgodę na wydruk tych PDF-setów i z tego, co się orientują, one mają trafić in na Drive'u i część z nich ma trafić pudełkowo. W sensie to pudełkowa wersja, to tak nie do końca jeszcze wiem, jak to ma wyglądać. Gdzieś tam była znowu z Szewskim jakaś krótka wymiana zdań na forum, ale takie raczej enigmatyczne informacje, czy to może będzie w formie takiego zestawu jak First Blood, czy to może będzie w formie takiego zestawu jak Lost Kindred, tak, po 6 sztuk danej karty. Zobaczymy. No ale to nie jest tak, że ich nie będzie. Faktycznie do tych Asamitów jeszcze wszystkiego nie ma w tej chwili. No ale to samo można powiedzieć o Giovanni, gdzie nie masz tych najnowszych wrightów, tak? Nie ma tego typka, co ustala zasięg, zapomniałem, jak on się nazywa w tej chwili. Nie masz nowych mumii do followersów na Drive-thru jeszcze, tak? Wszystko to, co wyszło w wersji PDF, jeszcze się tam nie pojawiło. Tutaj mówimy o kartach tych takich prawdziwie w rozumieniu legacy, czyli te sety no, z końcówki lat 90., tak? I jakby ten taki klasyczny, tak klasyczny całkowity old school.
Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo tak naprawdę część rzeczy, która teraz wjechała na Drive-thru, też troszeczkę pokazuje, że te stare karty, które jakby wypadają z obiegu, nie będą raczej przedrukowywane, dalej będą dostępne, a jednocześnie to absolutnie wysadza ten mechanizm no właśnie jakby rzadkości kart, no bo nagle na przykład deck, który jest fajnym deckiem, ale jest ciężki do złożenia, czyli GD, gdzie potrzebujesz kilku, no pewnie tam 7-8 sztuk Eternals of Sirius, potrzebujesz Typhonika, potrzebujesz paru innych rzeczy, to były rzeczy, które, znaczy karty, które bardzo ciężko dostać gdziekolwiek poza eBayem i one też były relatywnie drogie, znaczy złożenie takiego decku, żeby on był sensowny, to wychodziło jakieś tam duże setki dolarów i teraz jesteś w stanie właściwie ten deck w całości złożyć kartami, które są na Drive-thru za tak naprawdę ułamek tej kwoty, więc myślę, że zobaczymy też sporo nowych decków, no bo one nagle będą dostępne, będą dużo bardziej osiągalne i rzeczywiście ten model cenowy, gdzie nie ma znaczenia, czy karta jest bardzo rzadka, czy jest jakby tapetą, która dostępna zawsze w każdym secie, jest całkiem fajny, bo to pozwala nam naprawdę jakby dobierać to, czego potrzebujemy. Jak sobie przyglądam mój tam któryś segregator z kartami, to nagle odkrywam, że na przykład Governów to mam jakieś tam pewnie koło setki w tym momencie i z czego 90% jest mi niepotrzebne. Jak teraz przeglądałem antologię, to nagle zobaczyłem, że no ubocznym efektem kupienia 10 antologii jest posiadanie jakiejś nieprzyzwoitej ilości aszurów, które też mi raczej do szczęścia nie będą potrzebne. A tutaj Drive to trochę to tak, ja wiem, że były takie czasy, że jedne aszury to w ogóle był lead, ale tak na szczęście już nie jest. Więc moim zdaniem model, gdzie wychodzą nowe rzeczy, wychodzą nowe karty w takich zestawach wypuszczanych przez Black Chantry, a stare rzeczy dalej są dostępne na Drive, to jest wariant optymalny, bo możemy sobie dobierać rzeczy tak, jak chcemy i grać, czym chcemy.
To jest ogólny kierunek, mam nadzieję, w którym zmierza Vampir, że karty po prostu będą dostępne. Podstawowym argumentem, dla którego to też wydaje mi się, że ta gra była nieprzystępna. Dla mnie na przykład była, że w czasach, kiedy drugi raz wyszedłem z Torporu, pojawiło się w międzyczasie tak zwanym dużo kart, których nie dało się dostać, a jeżeli były dostępne, bo kosztowały naprawdę bardzo drogo. Wspomniane aszury, ja miałem jedną sztukę, którą w pewnym momencie sprzedałem za kilkadziesiąt złotych i to był common. Słuchajcie, no, mam nadzieję, że do tego nie wróci. W drugą stronę. Sudario Refraction, karta właśnie, którą jak wtedy wchodziłem, ona była relatywnie tania. Teraz jak się wchodziło na eBay, ona potrafiła kosztować jakieś może nie zawrotne sumy, ale bardzo wysokie. To na pewno ta karta nie była tyle warta. Teraz w Drive-Thru to zniwelowało. To jest bardzo dobry krok w tym kierunku. Mówiliście o tym, żeby... Na poprzednim podcastie też o tym mówiłem, że właśnie jakaś taka radość stworzenia na nowych talii. Jedną z pierwszych talii, którą grałem, to byli Asamici na polityce plus Blit. Teraz można spróbować to zrobić znowu. Nie wiem, czy to będzie skuteczne, czy nie będzie skuteczne, ale sam fakt, że jedziemy na jakimś tam sentymencie. Tutaj Diot mówił o Giovannich. No, ja to mam jakiś sentyment do La Sombre, którą tam straciłem, nie będę już opowiadał o tym. Teraz mam możliwość ich odbudowania. To jest świetna opcja. Nie znajduję minusów w tym momencie, może poza takim, że nie chciałem mieć limit 5 talii, no i nie uda się.
Znaczy ja tylko chciałem doprecyzować, żeby nie odnieść wrażenia, że mam negatywne podejście do Drive-Thru, bo oczywiście nie. Łatwy dostęp do tych wszystkich kart jest jak najbardziej no na plus. Niektóre wychodzą bardzo, bardzo korzystnie. Inne, patrząc na ceny z eBay, oczywiście no mniej, wiadomo. Bo tutaj nie ma jakby rozróżnienia na to, na ile są przydatne, użytkowe i tak dalej. Wszystkie kosztują dosłownie tyle samo, chyba że są jakieś fanowskie, tworzone przez społeczność, no to wtedy są troszeczkę droższe. Ja tylko piłem do tego, że na razie, mimo tego, że jest to bardzo fajne narzędzie, tak oczywiście tworzenia talii, które kiedyś, jak mówicie, byłyby dużo droższe do stworzenia, złożenia, no to jednak nie jest to jakiś potężny kierunek w rozwoju gry, w sensie tego, że otwiera jakieś nowe możliwości, tak naprawdę, których wcześniej aż tak nie było, mimo wszystko. No ale faktycznie, jak teraz mówiliście, to pomyślałem, że po prostu te takie być może mało zmieniające zmiany w kartach, fizycznie one były już wymuszone właśnie przez to, że teraz one trafiają na Drive-Thru i musiały być już w tej finalnej postaci, która prawdopodobnie jest jakoś dopasowana do jakichś przyszłych planów. I tyle.
Słuchajcie, no, nawiązując do tych dwóch poprzednich, trzech tak naprawdę wypowiedzi, tak? Pandy, Maćka i Svena. Ja tak trochę przewrotnie odniosłem wrażenie, że nam się trochę za przeproszeniem w pupach poprzewracało, tak? Bo ja sobie przypominam takie czasy, jak ja zaczynałem grać w tą grę, jak się pojawiało w ogóle forum i się pojawiał pierwszy turniej i jak się miało, nie wiem, jedną topową erkę albo dwie jakieś karty, to w ogóle była wielka podjara. Ja pamiętam, że to były czasy, kiedy był pierwszy turniej taki ten z tej forumowej społeczności, tak? W naszym środowisku, kiedy środowisko w ogóle powstawało, to były czasy, kiedy wyszły Bloodline'y bodajże. Ja się uwziąłem na granie Salubimi Antitribu i miałem jedno Bliss Full Agony i jedno Blessing, Gif of Bellona w kolekcji i tam cisnąłem tymi kartami. Po czym pamiętam, że pojechaliśmy na pierwszy turniej do Pszczyny, poznaliśmy ludzi, ekipę ze Śląska, tak, Easy, Behem, Otrzewski i tak dalej, gdzie oni już jeździli wtedy na międzynarodowe turnieje, oni tych kart kupowali masę. zacząłem sobie przeglądać ich kasery, szczęka opadła, tak, wydałem parę stów wtedy, pamiętam, u Iliego na karty właśnie jakieś pokupowałem od niego kosmosy typu Gif of Bellona i tak dalej, jakby do czego piję? Kiedyś te karty po pierwsze były niedostępne, a nawet jeżeli były dostępne, to były za zaporowe pieniądze, tak, znaczy nie zrobiłeś sobie fandeku na jakimś dziwnym temacie typu to teraz sobie pogram w Wrightami na Jevanix, nie wiem, dośmiałasz Shoutmaster i pomogę, tak? Bo po prostu tego nie robiłeś, bo żeby mieć te karty musiałeś, nie wiem, sprzedać wątrobę, tak? To były czasy studenckie, wątroba też już nie była pierwszej świeżości. Druga rzecz, to o czym mówił Panda, tak? Czyli w pewnym momencie, gdzieś tam na końcówce tej kariery Vampira jeszcze wydawanej przez White Wolfa, to właśnie czasy, kiedy wyszło Keepers of Tradition, kiedy wyszły, który uważam, że był fatalnym setem ze względu na dystrybucję kart właśnie takich podstawowych, przypomnijmy sobie, co się działo, tu był przykład Aszurów, tak? gdzie te Aszury były w cholerę drogie, gdzie trzeba było mieć no tak minimum 6, żeby w ogóle podejść do stołu, ale zwróćmy też uwagę na taką podstawową kartę jak Villain, tak? Za jakie pieniądze chodził Villain, który raptem się stał auto-includem de facto w większości decków, znaczy w 95%, tak? Czysto teoretyczna statystyka, wybar Minion Tapa, czyli poprzedni główny pool game. I raptem się okazywało, że ludzie kupowali boksa i mieli, nie wiem, tego Villain na dwie sztuki, tak? Ja pamiętam w 2011 na ECF w Warszawie, które Szewski organizowała, myśmy stoją mu pomagali, no to te Villainy chodziły za jakieś grube pieniądze, tak? Jak ludzie widzieli Villainia w klaserze, no to zaczynali ślinić, no to dochodziło do takich absurdalnych sytuacji. Znowu, teraz dzięki drive-thru możesz sobie podnieść, oczywiście nie masz tam jeszcze wszystkiego, tak? Ale możesz sobie podnieść właśnie tych Giovannich, czy tych Setytów, czy tych Hasamitów, czy nawet tą La Sombre, tak? Gdzie nawet dzisiaj zdobycie starej grupy trochę graniczyło w cudem, czy tam zdobycie Entombentów, czy zdobycie Political Struggle, czy jakichś tam innych dziwnych kart. Jakby ktoś chciał iść na przykład w kierunku kombatowej lasowy, da się, chociaż uważam, że to jest trudna podróż. Znowu, no to dzisiaj masz za naprawdę grosze i masz worek zabawy. Tak? To czy, ja pamiętam te czasy trochę z rozrzewnieniem, a trochę z przerażeniem. Znaczy ja nie chciałbym z powrotem w ten sposób wchodzić w tą grę. Tak? I teraz jeżeli jestem nowym graczem dzisiaj i mam taką opcję, to dla mnie ta opcja jest świetna. Żeby wejść głębiej, tak? Żeby zobaczyć coś poza tym starterem z V5, żeby poeksperymentować, zobaczyć jakieś inne opcje. Więc jakby z tej perspektywy to jest dla mnie super sprawa.
Wiesz co, też patrząc jakby na to, co się, co to drive-thru zmienia w grze, jak jeszcze chwilę temu gdzieś tam udało mi się upolować na eBayu 10 sztuk Eternals of Sirius za tam w przeliczeniu 100 zł, to w ogóle był epic achievement. Znaczy to, że to się dało kupić, to jest sukces. Teraz jakby w ogóle nie ma tego problemu. Z drugiej strony jak tam z Radkiem kiedyś upolowaliśmy w jakimś sklepie w Helsinkach, że gość miał nieotwarte startery z Ebony Kingdom i ze Sword of Cain, to kupiliśmy generalnie w jednym zamówieniu wszystko, co on miał w tych takich starych dekach, całe boksy. I gość w ogóle był bardzo zdziwiony, jeszcze pisał do nas, że tam ma jeszcze jakieś dwa, jak chcemy, to też tam to sprzedaj. Wyczyściliśmy jakby mu totalnie staw. No. Czy historia z Damianem, gdzie we dwóch kupiliśmy wszystkie wargule, jakie były na eBayu. To są oczywiście fajne rzeczy, to są fajne historie, natomiast jakby z punktu widzenia gry to, że nagle te karty są dostępne, kupujesz tam za, nie wiem, 2-3 tygodnie, przyjeżdża paczka, gdzie masz wszystko, to jakby jest dużo wygodniejsze. Znaczy, no, nie ma partyzanckich opowieści, natomiast tworzenie tych deków zrobiło się prostsze. Jak chcesz pograć kombatem na Gedę, to nagle złożenie tego deku przestało być jakimś wielkim wyzwaniem, po prostu wyklikujesz sobie karty, musisz tylko dodrukować sobie Gedę, bo jeszcze nie jest wydany dodatek i tyle, jakby to zamyka temat. Ja myślę, że tutaj nie ma właściwie wad tego rozwiązania, jeszcze tylko odnosząc się do Svena i narzekania na Asamitów. Sven, to nie jest tak, że to jest jakby zły klan. To jest taki klan, który ci zawsze gwarantuje miejsce w top 5 przy stole, więc ja bym na to patrzył optymistycznie. No.
Słuchacze mogą być niezorientowani, o co chodzi z tymi Asamitami, a to jest tak, że po prostu Sven jakiś czas temu się zawziął, że on chce i mu się podoba i to ma klimat i fajnie, i tak ma być. I my tak po prostu po przyjacielsku bezczelnie drzemy z niego łacha, tak? I jakby stąd jakieś tam asamickie żarty, więc... Oczywiście teraz Sven może zwołać swoje dżihad asamickie i zebrać wszystkich asamickich followersów, to trochę się tak nie mówi chyba, zwolenników ich nazwijmy z Polski i robić kontrbekę wobec nas, proszę bardzo, nie mam z tym problemu. Ja jeszcze sobie przypomniałem odnośnie cen kart i co się z nimi działo. Odnośnie wspomnianego Sudario Refraction, ja pamiętam jak wyszedł ten dodatek, który miał Sudario Refraction, to było bodajże, o Jezu, ten z Red Listami, jak on się nazywał? No pamięć szwankuje, z pistoletem w logo.
Kindred Most Wanted.
Kindred KMW, dokładnie, Kindred Most Wanted. I tam wyszło Sudario po raz pierwszy, nie wiem czy ono było później przedrukowywane, chyba nie. I pamiętam, że na sklepie w test.pl...
Było przedrukowane, wyszło w podstawce w Lord of the Night.
Tak, masz rację.
W starterze Giovanni.
W każdym razie miałem taką przygodę, słuchajcie, krótko z tym, że Sudario się pojawiło na sklepie w test.pl, bo jeszcze ci co starzy pamiętają, że było coś takiego jak sklep w test.pl. Znaczy nadal jest w sumie, teraz tym podek zawiaduje chyba. I to Sudario się pojawiło, pamiętam, w 5 sztukach na sklepie za jakieś grosze, za jakieś 3 złote od sztuki, tak? Bo wszyscy chyba myśleli, że ta karta obsysa. A ja jak się zapoznałem z kartami jeszcze przed otworzeniem boosterków, tak? Jak sobie oglądałem preview i jako zatwardziały gracz grzewanich, jak ją zobaczyłem, to dostałem kocie kwiku i po prostu wykupiłem to wszystko na pniu. Dzień później cena skoczyła na 15. Więc to tak odnośnie fluktuacji cenowych, tak? Z różnych powodów.
W Drive-Thru w ogóle nasza przygoda z Drive-Thru rozpoczęła się przez to, że pojawiła się na tym opcja, żeby robić własne karty. I słuchajcie, to też chciałbym o tym powiedzieć o dosyć ciekawym zjawisku, bo rzeczywiście baza tych kart, które zrobiłeś tam samemu, zostaje na Drive-Thru. Jest tam ten program do robienia tego wszystkiego. Sam pokusiłem się o zrobienie kilku. Zostały mniej lub bardziej ciepło przyjęte przez nasze malutkie community. Natomiast chciałem zauważyć, że właśnie przez to, że ta przeglądarka jest tak czytelna, jak jest, możesz zobaczyć, co kto kupował jeszcze oprócz zwykłych kart. Zdarzyło się, że bardzo właśnie dużo osób kupowało te karty, co zrobiłem. I zaskakujące te postaci zostały tam zrobione i właśnie zastanawiam się nad mechanizmem. Po co im to? Przecież to jest not for legal play. Ale z drugiej strony właśnie, no... Czemu nie? No, znaczy, dla mnie największą frajdą było to, żeby zrobić komuś przyjemność, kogo lubię. I tam znaleźć jakąś tam cechę, czy coś, co podoba wzorować to w kartach. Zresztą chyba każdy ma jakieś takie marzenie, żeby być częścią gry, w którą się gra. Niektórym się to udaje, niektórym nie. Czasami te pojawianie się tych wampirów, prawdziwych osób. To są ciekawe historie. Pamiętacie, niedawno rozmawialiśmy na temat jednego prynca Wentru. Co to za rysunek? Nie? Skąd on się wziął? Nie był zbyt przychylny. Okazało się, że to był realny człowiek, tak? który był wielkim fanem gry. Ciekaw jestem, czy właśnie to w jakiś sposób zostanie zrobione, bo nowe wampiry będą się pojawiać, tak? No, mamy tutaj, mówiliśmy już o asamitach, tak? Ale pamiętajmy, że asamici odchodzą, będzie Banu Hakim. Trochę się to pozmienia.
Odnośnie tych kart designowanych przez ludzi na drive-thru, to biorąc pod uwagę, że się zapoznałem trochę z interfejsem drive-thru, to wcale się nie zdziwił, gdyby ludzie, którzy ściągają te karty, zorientowali się, że są not for legal play dopiero w momencie, kiedy one do nich przyjdą. Bo ten interfejs jest taki nie najlepszy pod tym względem. Chciałem nawiązać na pewno do starych czasów, totalnie, o których dotychczas nie wiedziałem, Dude, bo mam tak naprawdę, jak pierwszy raz zaczynałem grać w Vampira, co było tam, nie wiem, 20 lat temu, czy już nawet nie pamiętam kiedy, ale to były sytuacje, w której na pięciu graczy przy stole były 3 wake'i, w sensie 3 ogólnie, na wszystkie ich deki. Więc no to były po prostu tak, to była piękna sytuacja, gdzie ktoś miał coś wszystko wytapowane i go blidujesz i on zagrywa ci wake'a i to jest game changer, bo w sensie nie oczekiwałeś, że to się wydarzy. To w ogóle ten, kurde, podszedł mu, nie? Jeden na całą talię, które były tam po 10 kart, a bywały jeszcze i większe. No więc to faktycznie były bardzo ciekawe czasy, gdzie tych kart nie było. No i oczywiście, no to nawiążę teraz jeszcze do Aszurów, bo jakby tutaj mówiliśmy, było mówione o tym sporo, no ale jednak Aszury były takim swojego rodzaju wyjątkiem. No w sensie, no to był faktycznie drogi komon, ale nie było tutaj dużo takich komonów w historii wampira generalnie, bo ja nie kojarzę nawet poza Aszurami. No i na pewno tutaj, tak jak wspomniał Diut, większym o wiele problemem był Villain, bo praktycznie Villain był potrzebny po prostu w większości. Na początku, jak przyszedł Villain, to był potrzebny we wszystkich dekach na dużych wampirach, bo miniotapy mogliśmy sobie wyrzucić w tym momencie z jego pierwotnym działaniem. Dobrze, że go później udało się zmienić tak naprawdę. Na Aszury były używane, było ileś deków, nadal jest zresztą ileś deków na Aszurach, ale zasadniczo one nie były tak, że nie miałeś Aszurów, to zasadniczo mogłeś sobie nie miałeś deku tak naprawdę. A jak nie miałeś Villainów, to nie miałeś deku na dużych wampirach, bo po prostu no, naprawdę był dużo gorszy.
To jeszcze na chwilę. Tak, też trochę z rozrzewnieniem wspominam te czasy, co to wspomniałeś z tymi wake'ami. To się bierze z tego, że myśmy grali w czasach, kiedy chyba tylko wampir, ten podstawowy, tak, z 96 był dostępny na rynku. Gdzieś tam za chwilę wjechały Ancient Hearts. To jest mniej więcej ten okres, w którym ja zaczynałem grać. I te wake'i, to de facto to był common czy uncommon, no on chodził na poziomie topowej erki. To jeszcze nie mówimy o jakimś wake'u, tak jak dzisiaj ludzie znają, nie wiem, on deck i V. Nie, to był ten toporny wake z winnitwek na freshness, za który nie dobierasz, który dzisiaj nawet nikt go kijem nie trąci, poza tym, że nowy art na nim jest tragiczny, więc to jest kolejna rzecz, ale jakby nikt tego nie gra, no bo nie dobierasz, ten wake jest słaby, tak? Kiedyś to było po prostu apogeum szczęścia i ludzie mieli, nie wiem, czy tak samo Archon Investigation na przykład, tak? Bym się odniósł na chwilę do tego wątku, co pan poniekąd poruszył, czyli prawdziwych osób, tak? Czy robienia kart in memoriam w wampirze zawierających ilustracje prawdziwych graczy. Części już nieżyjących, gdzieś tam na pamiątkę, części jakoś tam bardziej rozpoznawalne w środowisku. Tego wbrew pozorom było sporo, słuchajcie. Adonai z Salubri Antitribu, siódemka z drugiej grupy. To jest bardzo znany człowiek, który przez Jeff Thompson, on się bodajże nazywa, znany jako Della Sombra, który przez wiele, wiele lat, praktycznie od powstania do chyba 2012 czy 2015 roku, utrzymywał te WDA, tak? Czyli zbierał na globalnie wszystkie talie, które wygrały turnieje i utrzymywał to. Otrzymał bazę po prostu z nimi, tak? Więc jego ilustracja jest. Hugh Angersing, czyli no prezes, tak, Black Chantry, jest na karcie tego Harbingers of Skulls, jak on się nazywa, dziesiątka taka z budowanym stealthem z szóstej grupy. Ben Peel gdzieś tam się pojawia na jakiejś jedynce, tak? Więc takich postaci trochę jest wbrew pozorom. No niestety z naszego podwórka, no z Polski nikt nie trafił, tak? Więc niestety z naszego podwórka raczej tam się niewiele pojawiło, znaczy w ogóle się nie pojawiło, to są raczej ludzie gdzieś tam zorientowani wokół Stanów, krajów anglosaskich. Też to wynika z ich kultury, tak? Znaczy tam jeżdżą do siebie, odwiedzają się, duże turnieje typu Columbus, tak? Jakby cała ta kultura. Poza tym no, system był wydany w Ameryce, tak? Więc jakby no, jest na miejscu, łatwiej było przeniknąć, ale to nie są odosobnione przypadki, tak? Trochę tego jest. To też jest w ogóle ciekawy temat, tak? Czy gdzieś powstała lista, bo ja nie widziałem jej, szczerze mówiąc, może powstała, mi poprawcie, jak gdzieś jest, właśnie kart będących w obiegu, zawierających faktycznie ilustracje graczy.
Jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówił Taju. Właśnie w pewnym momencie było tak, że to nie jest tak, że tylko to był Villain i Aszury tam się pojawiły. Było jeszcze kilka takich kart, Argusy. One teraz się wysypują z antologii. Kiedyś to jak miałeś, ja miałem 4 sztuki, nie wiem jakim cudem, ale miałem i traktowałem jak skarb. Były dipsongi, o które Rafał może powiedzieć, że naprawdę chciałem, bardzo chciałem mieć ich adekwatną liczbę. Tą liczbą było 7, a teraz mogę mieć ich 77, bo kupię kilka starterów. Niewątpliwie Był problem z kartami i to były wielokrotne mocne karty. No, wystarczy popatrzeć na to, co zrobił Kota, o czym już Diut mówił, że moim zdaniem to też był niezbyt dobry dodatek, bo nagle zrobiono bardzo dużo nowych kart, które były wersjami starych kart i to były lepsze wersje i one stawiały tak pod znakiem zapytania te nowe karty. Nie było przecież wcześniej Wake'a na Auspex. Enhanced Senses jest grane, ale kiedyś było grane częściej. Minion Tap Villain, Blood Doll Vessel. Jest jeszcze kilka takich przypadków. Teraz mamy możliwość wyboru i to jest bardzo dobra rzecz. W grze, w której możliwość wyboru różni talię, bo możesz wsadzić jakąś kartę, możesz wsadzić jakąś inną, to w zależności od tego, jaki preferujesz styl, chociaż też wiemy, jak to jest z Vampira, tutaj dużo odbywa się, czy masz tę kartę, czy inną. Są takie sytuacje na stole, że nic nie da się zrobić. Przypomnieliście mi, kończąc już temat, ostatnia ta taka dygresja, bo razem zaczynaliśmy w tym schronie, gdzie te talie biały zdecydowanie więcej niż 90 kart, około 100 kilkudziesięciu to były takie wielkie kupy, bo każdy wsadzał, to jest fajne. Gdzie były zasady, że nie można mieć więcej niż 6 sztuk kopii tej samej karty, bo to jest sportowo. Gdzie nie można mieszać klanów, bo to jeżeli wsadzisz się jakiegoś innego, to znaczy, że talia jest kundlona. Gdzie tych kopii co to za danego wampira w krypcie możesz tylko mieć 2 sztuki. I oczywiście fundamentalne 40 pula, albo 30 to za mało. No i gramy oczywiście w 7. Także tych różnic było bardzo, bardzo dużo. Uczyliśmy się grać w takim środowisku. Niektórych to zostało, ale też trzeba pamiętać o takich trochę tak ciemniejszych aspektach tego wszystkiego, bo nowy gracz nie miał zbyt łatwo, żeby zrobić tę talię. Moją pierwszą talią było Malkawianie 94. Bardzo szybko się od tego odbiłem. No co, nie uczyło to gry, uczyło raczej złych zachowań w środowisku, w które było patologiczne, jeśli chodzi o zasady, które były czymś innym. Jeżeli chciało się właśnie grać wedle zasad, to tak trochę z boku. Też opowiem o takiej a propos rzadkości kart, anegdocie, że ile masz sztuk danej karty? 3. To już masz za dużo, nie pożyczę ci, bo może komuś innemu się przyda, więc nie pożyczę ci albo ci nie, albo się z tobą nie wymienię. No były takie sytuacje. I z drugiej strony było bardzo dużo kart, które wcześniej na nikt nie patrzył, nie zwracał uwagi, na przykład Smiling Jack, to wynikało z innego zapisu, tak, on kiedyś zawsze działał chyba tak jak jest opisane teraz, ale miał błąd i przez to nikt nie zwracał na niego uwagi. Na Eight from Bats też nikt nie zwracał uwagi, a teraz wiemy, że to jest bardzo mocna karta. No dopiero w połączeniu z Karen Kraus, które pojawiły się w Sabacie się pojawiły. Swoją drogą piękna ilustracja. Teraz mamy jaką mamy. Te Carrion Crows z Eight from Bats pokazują wtedy to są siły dopiero kiedy są połączone. Winnie Animalizm, Deepsock, wracamy znowu. Dobrze, nie chcę przedłużać. Generalnie chciałbym zakończyć swoją wypowiedź tym, że bardzo mi się podoba kierunek, że mamy drive-thru, że nowi gracze nie muszą mieć takich problemów, jakie my mieliśmy. Owszem, może to ich trochę rozleniwi, że to nie jest ta różnica, że to jest ten Wake, tak? Jeden z 90 kart, którą mam. Ale czy to źle? No, jak się uczymy grać, to dobrze. Nie, żeby były takie właśnie patologie, że ze względu na brak kart robimy tak, że 30 pula to jest za mało. No, dzięki.
To ja od razu zaadresuję publicznie postulat Pandy i od tej pory w Warszawie gramy tylko flafowo i bez alkoholu na stole. I będziemy wszędzie podkreślać, że to jest zasługa Pandy. Tak, stwierdziłem, że już...
Nie, oczywiście z alkoholem, ale oczywiście tylko do dezynfekowania rąk i reszty rzeczy.
To ja będę do Grudziska jeździł grać. Słuchajcie, podsumowując, dzisiejszy odcinek nadal nie sponsorował go sklep w Testor, ale nadal czekamy na propozycje. Jesteśmy bardzo podatni na korupcję. Natomiast pojawił się jeden pomysł, który moim zdaniem jest bardzo fajny i spróbujemy tę formę przetestować. Kilka osób pisało, że bardzo chętnie by posłuchało o krytykowaniu deków, którymi grają. Więc jeżeli chcecie posłuchać o tym, co myślimy o waszym deku i dlaczego uważamy, że zrobilibyśmy go lepiej i granie Quietusem jest bez sensu, to podsyłajcie go na Facebooku albo na forum i będziemy się wyzłośliwiać.
Tylko ja bym do tego pomysłu dodał, że jak ktoś wpadnie na temat typu przyśle nam listę z TWDA i wymienił trzy karty i uważa, że jakby nagiął rzeczywistość i czasoprzestrzeń, to jakby odeślemy z komentarzem. Bardziej bym to widział w takim temacie, że jak mamy jakiś fajny pomysł nietypowy, tak, i chcemy coś pokminić, to jakby bardzo chętnie się pochylimy.
Tak, ja bym szedł w tą stronę, na przykład jak grać Quietusem i nie odpadać jako pierwszy ze stołu. To myślę, że to jest takie nietypowe zagranie.
Albo Be quiet.
Jak grać Enkidu i kolegów. Dobra, dziękujemy bardzo wszystkim i słyszymy się pewnie za mniej więcej tydzień, jeżeli nic się nieprzewidzianego nie wydarzy. Dobrej nocy i do zobaczenia.
Dzięki.
Do zobaczenia. Hej.